Wraz z nami na antenie Radia Maria jest pan Dominik Tarczyński, poseł do Europarlamentu. Szczęść Boże, witam pana serdecznie.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze pandemia COVID-19 zbiegła się w czasie z debatą na temat przyszłego kształtu Unii Europejskiej, w dużej mierze od charakteru reakcji wspólnoty na zaistniałą sytuację. Zależy nie tylko zatrzymanie ekspansji koronawirusa na kontynencie, ale także los solidarności państw członkowskich. Panie europośle, w jakim stopniu, zdaniem pana, Unia Europejska zdaje egzamin z solidarności, wzajemnej pomocy wobec pandemii koronawirusa?
Z wielką przykrością, jako deputowany do Parlamentu Europejskiego, muszę powiedzieć, że nie zdaję tego egzaminu, że w ogóle nie podejmuję prób, aby do tego egzaminu podejść. Mówiąc obrazowo, niestety teraz okazało się, że państwa narodowe są tymi, które muszą radzić sobie same, ponieważ począwszy od takich bardzo małych rzeczy, jak funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego, gdzie już po pierwszych sygnałach wszyscy urzędnicy opuścili budynki i tak naprawdę siedziba w Brukseli i w Strasburgu była opustoszała, poprzez procedury, które mamy, to wszystko pokazuje, że zapanował wielki strach i jakieś poczucie bezsilności. Mam wrażenie, że Unia Europejska wszystkie swoje działania chce opierać na pieniądzach, które wcale nie są duże. Chce przekazać państwom narodowym pieniądze i powiedzieć to, róbcie sobie co chcecie, poradźcie sobie, my wam zapłaciliśmy, my chcemy mieć ten problem z głowy. Nie na tym to polega. Powinny być podjęte strukturalne, systemowe działania, które Unię Europejską, państwa Unii Europejskiej, o której mówi się, że jest jednością, wspólnotą, obejmowałyby, jeżeli chodzi o zabezpieczenia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Żadnych z tych procedur nie mamy. Co więcej, o tym dzisiaj premier mówił podczas swojego wystąpienia w Sejmie, tak naprawdę Unia Europejska nie przekazała żadnego eurocenta do żadnego państwa, przynajmniej do Polski żadne pieniądze nie wpłynęły, pomimo tego, że mamy zabezpieczoną największą kwotę ponad 7 miliardów euro. Pomimo tego, co mówiła opozycja, że Polska będzie karana, że fundusze będą obcinane, że tych pieniędzy nie będzie, okazało się, że negocjacje naszego rządu przyniosły największą kwotę z państw członkowskich, 7 miliardów złotych stosunkowo do ilości mieszkańców. A więc ja jestem zasmucony tym, że ta wielka Unia Europejska, ten wielki mechanizm, ponad 200 tysięcy urzędników w Parlamencie Europejskim nie jest w stanie podjąć decyzji systemowej, podjąć takich rozwiązań, przyjąć takie pomysły, które dzisiaj w Sejmie Polskim są prezentowane, bo tarcza antykryzysowa jest kompleksowym pomysłem, rozwiązaniem, które opisuje, w jaki sposób pomóc Polakom. I takie właśnie rozwiązania powinny być przedstawione przez Komisję Europejską, przez Radę Europejską także, powinna wziąć udział w tym dialogu, a nie ma żadnej informacji, absolutnie żadnej. I powtarzam, tak jak mówiłem na początku, to jest dowód na to, że prawdziwą siłą i w momencie próby, w momencie kryzysu państwa narodowe muszą myśleć o sobie i one są siłą.
Na 9 maja, w 70. rocznicę podpisania deklaracji Schumana i 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej zaplanowano początek konferencji w sprawie przyszłości Europy. Ma to być trwające 2 lata forum dyskusyjne poświęcone dwóm kwestiom. Sposobom walki ze zmianami klimatu i reformie instytucjonalnej w Unii Europejskiej. W jaki sposób pandemia koronawirusa wpłynie na przyszłość Europy?
Ja myślę, że Europa, którą znaliśmy, już nie istnieje. Ja myślę, powiem nawet więcej, to jest śmiałe stwierdzenie, ale powiem więcej, świat, jaki znaliśmy, już nie istnieje. Ta pandemia nie jest zwykłym wirusem, o którym się mówiło. To nie jest świńska grypa, to nie jest choroba dzikich krów, to nie są wszystkie te elementy, które pojawiały się w przeszłości. To jest pandemia, której świat nie widział i zagrożenie dla gospodarek oraz dla społeczeństw, których nie widziano od, moim zdaniem, 1918 roku. Nawet II wojna światowa nie była tym, co możemy porównać do tego, w jaki sposób, w mojej ocenie, to jest ocena subiektywna, będzie się działo na świecie po koronawirusie. To jest bardzo poważne zagrożenie. Ja nie jestem osobą, która w jakikolwiek sposób panikuje albo chciałaby siać panikę, wręcz przeciwnie. Mówię o tym, aby analizować to przez pryzmat swojego doświadczenia w Radzie Europy, gdzie mamy te 47 państw oraz teraz w Parlamencie Europejskim oraz widząc, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone przeżywają teraz najwyższy kryzys, większy niż ten znany z lat 20. Wszystkie te tendencje, które były przedstawione, jeżeli chodzi o rynki finansowe, po prostu się załamały. A więc sytuacja jest bardzo poważna i uważam, że to wyśmiewanie się z prezydenta Andrzeja Dudy na przykład, kiedy to modlił się na Jasnej Górze, kiedy zawierzał Polskę, kiedy prosił o wsparcie. Te wszystkie nasze akcje modlitewne, z których no, wiele środowisk lewicowych szydzi, jest po prostu elementem takiego wyparcia, braku poczucia potrzeby modlitwy. Oczywiście my jako politycy, ekonomiści, my podejmujemy swoją pracę codzienną, ta, która do nas należy. Podejmujemy decyzje, głosujemy, przyjmujemy uchwały, ustawy, rozporządzenia, ale bardzo ważny jest element duchowy, o którym politycy często wstydzą się albo boją się mówić. I ten element moim zdaniem jest teraz kluczowy, pomimo tego szyderstwa, które się pojawiało. Mówię o tym nie bez przyczyny, ponieważ wielokrotnie w kryzysach, które pojawiały się na świecie, wiara się odnawiała. Widziałem wczoraj takie bardzo piękne ujęcie z Rzymu, gdzie krucyfiks, który uchronił Rzym przed wielką zarazą, został wyjęty i przewieziony do Ojca Świętego. No to są symbole i te symbole trzeba odczytywać, trzeba na nie reagować i odpowiadać, tak? To jest bardzo ważny element, bo cały czas skupiamy się na tym elemencie ekonomicznym. To, o czym dzisiaj mówił premier, oczywiście handel wróci po jakimś czasie do swojego biegu. Gospodarki będą się podnosić z wielkim, no, z tego wielkiego ciężaru, z wielkim trudem, ale ten element duchowy w mojej ocenie jest bardzo ważny i nie można go lekceważyć, dlatego w Parlamencie Europejskim zwrócę się do posłów, aby podjąć modlitwę. Mamy taki pewien pomysł, inicjatywy, aby pomimo tego, że łączymy się online, rozpocząć wspólną modlitwę, ale o tym może przy innej okazji.
Tak, w Parlamencie Europejskim odbyła się nadzwyczajna sesja plenarna poświęcona pandemii koronawirusa w Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa europosłowie zostali zwolnieni z osobistego uczestniczenia na sali plenarnej. Głosowali zdalnie. Politycy Platformy Obywatelskiej i Konfederacji nie wyrazili zgody, aby tego rodzaju rozwiązanie zostało zastosowane w polskim Sejmie. Jaki był cel? No, powiedzmy wprost, narażania posłów oraz pracowników Sejmu na zakażenie koronawirusem.
Jeżeli w ramach jednej partii, Platformy Obywatelskiej, europosłowie, jak na przykład europoseł Halicki oraz inni, chwalą publicznie na Twitterze, na innych społecznościowych mediach to rozwiązanie, które przyjął Parlament Europejski, czyli to, że głosujemy z domu zdalnie, bardzo łatwo, bardzo prosto, bez żadnego problemu i bez żadnego zagrożenia dla europosłów, chwalił to, mówił, że to jest dobre rozwiązanie, że można sprawnie pracować i Parlament Europejski jest wzorem kilka dni temu, a następnie posłowie z tej samej partii w Polsce nie zgadzają się na takie rozwiązanie tylko i wyłącznie na to, licząc na to, że wiedząc też o tym, że wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości, posłów na Sejm jest objętych kwarantanną. Więc Platforma była gotowa ryzykować zdrowie i życie wielu posłów tylko po to, aby w przypadku niepojawienia się posłów, którzy są objęci kwarantanną, posłów Prawa i Sprawiedliwości, odrzucić nowy regulamin Sejmu, odrzucić tarczę antykryzysową. Chodziło tylko i wyłącznie o to, aby ta tarcza antykryzysowa nie weszła w życie, aby te ponad 212 miliardów nie trafiło do Polaków, bo wtedy liczyli, że Polacy będą niezadowoleni i wtedy PiS w oczach Polaków będzie zły i wtedy Platforma wróci do władzy. Jest to tak obrzydliwe, przepraszam za to określenie, jest to tak niegodne, jest to tak antyludzkie, że naprawdę nie wierzyłem, że w mojej pracy, w mojej karierze politycznej kiedykolwiek doświadczę takiego cynizmu, że 212 miliardów, które trafi do Polaków, pomimo wszystko, bo nasi posłowie karnie stawili się do pracy wczoraj, są także dzisiaj, my jako Prawo i Sprawiedliwość przegłosujemy to dzisiaj w Sejmie i te pieniądze trafią do Polaków. Ale Platforma była gotowa zablokować te pieniądze, aby wywołać niezadowolenie społeczne, sprawić wrażenie, że rząd nie wywołuje się ze swoich obietnic, zapowiedzi, że sobie nie radzi i wtedy w ten sposób przejmą władzę. Oni nie chcą przyjąć władzy przez propozycje, które składają, przez reformy, które zapowiadają, ale chcą doprowadzać do wielkiego, potężnego kryzysu w Polsce i wywołać niezadowolenie społeczne. To nie jest polityka, to jest działalność antypolska i mówię o tym świadomie.
Panie europośle, jeszcze jedna sprawa. Na przełomie lutego i marca granica grecko-turecka była okupowana przez tysiące migrantów chcących przedostać się do Europy. Jak obecnie wygląda ta sytuacja na tej granicy?
Cały czas, ojcze, cały czas jest bardzo napięta. Doszło do tego, że na granicy greckiej pojawiły się F-16. to już nie były tylko czołgi, bo nikt o tym nie mówi, że są czołgi oraz pojazdy opancerzone, które przez armatki muszą wylewać wodę z kwasem, który musi pilnować granic, ale też pojawiły się F-16. No to jest pewnego rodzaju stan wojny, dlatego że w tych raportach, które ja widziałem osobiście, do których mam dostęp jako europoseł, wspólnie z nagraniami, no widzimy, że tam nie ma ani kobiet, ani dzieci, tylko mamy mężczyzn w sile wieku, w grupie powiedzmy kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy, którzy siłowo forsują bramy granic. Więc to nie jest tak, że pojawiają się rodziny, mamy biedne, głodne dzieci, mamy tak zwanych uchodźców, którzy starają się złożyć dokumenty o azyl. Mamy po prostu, przepraszam znowu za to słowo, hordy agresywnych mężczyzn, którzy forsują siłą bramy. Był taki raport, w którym ja widziałem, jak oni wspinają się i chcą doprowadzić do konfrontacji. Widziałem także zdjęcia, i to każdy może zobaczyć, kiedy kilkanaście dzieci było używanych jako żywe tarcze. To znaczy oni biegli na policję, na straż graniczną grecką z dziećmi, i tymi dziećmi uderzali w tarcze straży granicznej. No i są to rzeczy, które są nie do pomyślenia. Trzeba się przed taką mentalnością bronić. Trzeba się bronić przed tym, aby nasza cywilizacja nie była zagrożona. Trzeba pomagać tam, gdzie ten konflikt, tam, gdzie problem realny występuje. Kościół w potrzebie robi to bardzo dobrze. Uważam, że Liban otrzymał bardzo wielkie wsparcie. Syria zresztą też. Nie można narzucić sobie narracji i takiej manipulacji, która ma doprowadzić do deintegracji naszego społeczeństwa, naszej kultury, naszej wiary, bo mam wrażenie, że cały czas mamy do czynienia z hidżrą. Hidżra to jest takie arabskie określenie zajęcia państwa bez użycia broni przez zasiedlenie. A więc cały czas ta filozofia arabska związana z hidżrą jest realizowana i musimy się przed nią bronić.
Panie europosie, serdecznie dziękujemy za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem w ramach aktualności dnia był pan Dominik Darczyński, poseł do Europarlamentu.